Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Arcybiskup Józef Kowalczyk został metropolitą gnieźnieńskim i nowym prymasem Polski.
Do odnowy duszpasterstwa, poczynając od promocji powołań, zachęcił Benedykt XVI biskupów z Belgii.
Kościół solidaryzuje się z prześladowanymi w Wietnamie katolikami.
8 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji metropolity gnieźnieńskiego złożoną ze względu na wiek przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Na jego miejsce papież mianował arcybiskupa Józefa Kowalczyka, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Polsce.
Nowy prymas urodził się niespełna 72 lata temu w Jadownikach Mokrych w diecezji tarnowskiej. Ukończył wyższe seminarium duchowne Hozjanum w Olsztynie, gdzie w 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego. Od 1969 roku pracował w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Współpracował także z Watykańskim Sekretariatem Stanu, towarzysząc arcybiskupowi Luigiemu Poggiemu w jego podróżach do Polski. Po wyborze Jana Pawła II organizował sekcję polską Sekretariatu Stanu. Stał na jej czele do 1989 roku, kiedy to został mianowany arcybiskupem i pierwszym nuncjuszem w Polsce od czasów II wojny światowej. W ramach swej funkcji, którą sprawował przez ponad 20 lat, negocjował konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Arcybiskup Kowalczyk koordynował też organizację papieskich wizyt w Polsce. Sam przyznaje, że obecna nominacja jest dla niego osobistym wyzwaniem.
Staję wobec nowego wyzwania, ale nie mogę inaczej odpowiedzieć, jak tylko zgodnie z moim zawołaniem Fiat Voluntas Tu, a tak zresztą jak czyniłem to ten czas, kiedy Jan Paweł II posyłał mnie do tej posługi, w której jest kościół w Polsce. Byłbym nieszczery, gdybym nie powiedział, że z lękiem podchodzę do tego wielkiego wyzwania, ale muszę powiedzieć, że jeżeli Pan Bóg komuś daje zadanie, to też daje i łaskę. Ja na to liczę i liczę także na to, że modlitwy moich przyjaciół, bliskich, życzliwych ludzi będą mi towarzyszyć. A żeby odczytywać należycie znaki czasu i na nie odpowiadać. Z takim nastawieniem chcę podjąć te obowiązki, które Pan Bóg za pośrednictwem władzy zwierzchniej Kościoła, jakim jest Ojciec Święty, mi powierzyć zechciał.
Ingres nowego prymasa do katedry gnieźnieńskiej odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Indiach arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Ma on 57 lat, jest Włochem. Dotychczas pracował jako watykański przedstawiciel w 7 krajach Azji Południowo-Wschodniej. Był nuncjuszem apostolskim w Tajlandii, Singapurze i Kambodży oraz delegatem apostolskim w Birmie, Laosie, Malezji i Brunei.
Indie nazywane są często subkontynentem ze względu na rozmiar terytorialny oraz mozaikę etniczną, językową i kulturową. Przeprowadzają obecnie spis ludności. Przypuszczalnie są najludniejszym krajem świata, liczącym 1,2 miliarda ludzi. Indie, w przeciwieństwie do Chin, nie prowadzą polityki jednego dziecka. Do kościoła katolickiego należy niecałe 2% mieszkańców.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez biskupa Waltera Mixe z kierowania diecezją augsburską oraz z funkcji ordynariusza polowego w Niemczech. Przyjęta dziś dymisja została złożona 2 tygodnie temu pod wpływem narastających oskarżeń pod adresem hierarchy o stosowanie w przeszłości przemocy wobec nieletnich oraz o nieprawidłowości finansowe. Ostatnio niemiecka prokuratura wszczęła także dochodzenie w sprawie zarzutów o molestowanie seksualne nieletnich, którego biskup Mixa miał się dopuścić, gdy był ordynariuszem Eichstätt w Bawarii.
Kryzysu powołań można było uniknąć, powiedział Benedykt XVI belgijskim biskupom przebywającym w Rzymie z wizytą ad limina. Na samym początku swego przemówienia zaznaczył, że tamtejszy kościół jest doświadczony grzechem. Papież nie rozwinął tej myśli. Trzeba jednak pamiętać, że przed 2 tygodniami został zmuszony do dymisji ordynariusz Brugi, który molestował młodego człowieka ze swego otoczenia. Ojciec Święty wskazał natomiast na inne poważne problemy wspólnoty katolickiej w Belgii, takie jak spadek liczby praktykujących, słaba formacja religijna młodych pokoleń, kryzys małżeństw i życia rodzinnego. Najpoważniejszym jest jednak coraz bardziej dotkliwy brak kapłanów, który paraliżuje życie Kościoła.
Nie można twierdzić, że spadek liczby kapłanów jest procesem nieuchronnym. Sobór Watykański II potwierdził z całą mocą, że Kościół nie może się obyć bez posługi kapłanów. Należy więc pilnie zapewnić im właściwą rolę i uznać ich niezastąpiony charakter sakramentalny. W konsekwencji niezbędne jest poważne i dynamiczne duszpasterstwo powołaniowe, oparte na przykładzie świętych kapłanów, wrażliwe na zalążki powołaniowe, obecne w wielu młodych, a także mające oparcie w ufnej i wytrwałej modlitwie, zgodnie z zaleceniem Jezusa. Soborowa konstytucja Sacrosanctum Concilium podkreśla, że to w liturgii przejawia się tajemnica Kościoła w jej wielkości i prostocie. Jest zatem ważne, aby kapłani starannie sprawowali nabożeństwa, a w szczególności Eucharystię, ponieważ ustanawia ona głęboką komunię z żywym Bogiem. Niezbędne jest, by nabożeństwa były odprawiane z poszanowaniem dla liturgicznej tradycji Kościoła, przy aktywnym udziale wiernych, zgodnie z rolą, którą w niej posiadają, jednocząc się z paschalnym misterium Chrystusa.
Benedykt XVI zauważył, że wzorem dla belgijskich kapłanów może być ich rodak, kanonizowany w ubiegłym roku święty Damian de Wester, apostoł trędowatych. Podkreślił też znaczenie gruntownej formacji religijnej dla świeckich, która pomoże im odkryć piękno chrześcijaństwa.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Za dwa dni minie miesiąc od katastrofy w Smoleńsku, o której mówiło się bardzo obszernie na całym świecie. Wiadomość obiegła także Afrykę, gdzie znalazła echo m.in. w burundyjskich mediach. Arcybiskup Franco Coppola, nuncjusz apostolski w Burundi, wezwał do wspólnej modlitwy za ofiary tej tragedii i w intencji Polski.
Wczoraj, 7 maja, ksiądz arcybiskup nuncjusz przewodniczył mszy świętej w kaplicy nuncjatury apostolskiej w Bujumbura. Na Eucharystię przybył ambasador Belgii, konsul honorowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz liczni polscy misjonarze i misjonarki pracujący w tym kraju. Na zakończenie Eucharystii ksiądz nuncjusz powiedział, że wszyscy, którzy wzrastali podczas pontyfikacji Jana Pawła II, są po trochu Polakami. Dlatego też nuncjatura czuła się zobowiązana, by zaprosić do wspólnej modlitwy za polski naród w tym właśnie szczególnym momencie. Dla Radia Watykańskiego z Burundi mówił ksiądz Janusz Błachowiak.
Do zwolnienia z więzienia 59 wietnamskich katolików wezwał ordynariusz Da Nang w środkowej części kraju. Biskup Joseph Tri zaprotestował przeciwko brutalnemu pobiciu i aresztowaniu uczestników pogrzebu we wiosce Kondao, gdzie komunistyczne władze zakazały katolikom używania ich parafialnego cmentarza. W trwającym ponad godzinę brutalnym rozgromieniu żałobnej procesji wzięły udział nieproporcjonalne siły policyjne. Liczyły one ponad 500 funkcjonariuszy. Biskup Tri wezwał władze do zaprzestania kolejnych aresztowań katolików, ponieważ policja robi nadal polowania na uczestników pogrzebu.
Natomiast wietnamski rząd zaprzeczył, że doszło do pobicia i aresztowania katolików. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje, że pojawiające się informacje na temat zajść w Kondao są fałszywe, a jedynym ich celem jest oczernienie władz Wietnamu. Zdaniem ministerialnego rzecznika sprawa nie ma charakteru religijnego. Przyznał on jednak, że katolickie tereny mają zostać zabudowane obiektami turystycznymi, na co od kilku lat nie zgadzają się ich mieszkańcy i właściciele.
Sprawę prześladowań katolików w Wietnamie omówiła grupa kontaktowa episkopatów Polski i Niemiec, której spotkanie trwa w Grudku nad Dunajcem. Biskup Wiktor Skworc potwierdził, że przygotowywane jest wspólne polsko-niemieckie oświadczenie w obronie wietnamskich katolików. Dodał on, że choć są to nowe obszary współpracy dla obu episkopatów, to nowa ich jakość może pomóc prześladowanym wyznawcom Chrystusa w takich krajach jak Indie czy Wietnam.
Raport poświęcony problemowi pracy dzieci na świecie opublikowała dziś Międzynarodowa Organizacja Pracy. Dokument ten poprzedza rozpoczynającą się w poniedziałek w Hadze międzynarodową konferencję z udziałem przedstawicieli 80 krajów. Dyskutowany tam będzie plan przyspieszenia akcji na rzecz położenia kresu zatrudnianiu zawodowemu dzieci.
Akcji na rzecz zwalczania pracy dzieci należy nadać wreszcie żywszy rytm, apelują międzynarodowi eksperci. Mirażem zdaje się być definitywne rozprawienie się do 2016 roku według ambitnych założeń ze skandalem naszych czasów, jakim jest wykorzystywanie do pracy dzieci. Niewątpliwym sukcesem jest fakt, że ilość małych niewolników zmniejszyła się o 7 milionów. Zatrudnia się też mniej dziewcząt. Udało się również ograniczyć o 30% ilość pracujących dzieci w wieku od 5 do 14 roku życia. Statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy nie przestają jednak nadal szokować. Na świecie pracuje ogółem ponad 220 milionów dzieci. Połowa z nich wykonując niebezpieczne, niewolnicze prace. Szczególnej uwagi wymaga sektor rolnictwa, wchłaniający największą ilość dzieci, najczęściej zatrudnianych w rodzinach. Najdramatyczniej przedstawia się sytuacja w Afryce subsaharyjskiej, gdzie jedno dziecko na czworo pracuje. Autorzy wspomnianego raportu, apelując do rządów, ostrzegają przy tym, że obecny kryzys ekonomiczny stanowi realne zagrożenie zahamowania prowadzonej od lat na świecie akcji zwalczania pracy dzieci. Z Genewy dla Radia Watykańskiego, Teresa Węgrzyn.
Chrześcijańskie kościoły na Hawajach zaapelowały do gubernatora tego stanu o niepodpisywanie nowej ustawy o związkach cywilnych. Tamtejsza Izba Reprezentantów przyjęła kontrowersyjną ustawę o parach homoseksualnych i konkubinatach, które otrzymują te same prawa i przywileje co małżeństwa. Zastrzeżona ma być tylko nazwa małżeństwa, które przysługiwać ma jedynie związkowi kobiety i mężczyzny. Gubernator Hawajów Linda Lingua nie zdecydowała jeszcze, czy podpisze nową ustawę. Jeśli nie wyrazi swojej opinii do 22 czerwca, nowe prawo wejdzie w życie automatycznie. Chrześcijańskie kościoły na Hawajach wezwały wiernych do demokratycznego wyrażania sprzeciwu, czyli telefonowania, pisania listów i maili, w których wierni przedstawią swoje obawy odnośnie do antyrodzinnego prawa.
Do sanktuarium w Torre Ciudad przybyła pielgrzymka Polaków mieszkających w Hiszpanii. Dzieje tego miejsca kultu maryjnego sięgają XI wieku.
Po powitaniu pielgrzymów, którym towarzyszyli polscy kapłani, na placu przed sanktuarium odbyła się uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, a następnie Eucharystia. Od XI wieku czczona jest w tym miejscu romańska figura Matki Bożej. Do rozszerzenia jej kultu przyczynił się José María Escrivá de Balaguer, założyciel Opus Dei. W 1975 roku została otwarta dla kultu świątynia, która ściąga pielgrzymów z całego świata. Brak typowych stoisk z pamiątkami, dewocjonaliami oraz odległość od wielkich miast sprawia, że znajdują oni pokój i pojednanie. Jutro odbędzie się tutaj 10. spotkanie narodów Ameryki. Wezmą w nim udział rodziny pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej, a mieszkające w Hiszpanii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Umocnienie charyzmatu w duchowości i misji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia to tylko niektóre cele kapituły generalnej, która odbywa się w Derdach koło Warszawy. Obrady rozpoczęły się dniami skupienia, a dziś wybrano nową przełożoną generalną.
W kapitule uczestniczy 27 delegatek z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Kazachstanu, Słowacji i Ziemi Świętej. Po przedstawieniu sprawozdań z życia i działalności zgromadzenia odbyła się sesja wyborcza, w czasie której członkini kapituły Urząd Przełożonej Generalnej powierzyły siostrze Petrze Kowalczyk, mistrzyni nowicjatu. W czasie obrad omawiana będzie między innymi sytuacja życia konsekrowanego w Kościele i świecie, ze szczególnym uwzględnieniem charyzmatycznej misji zgromadzenia. W wydarzeniu, jakim jest kapituła, uczestniczą nie tylko delegatki, ale także wszystkie siostry poprzez zgłoszone wnioski, modlitwy i ofiarę. Kapituła jest bowiem najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego Instytutu Życia Konsekrowanego, wydarzeniem, które odbija się w życiu całego Kościoła. Zdert dla Radia Watykańskiego, siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.